Cześć i witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w naszej dzisiejszej dogłębnej analizie. Z tej strony wasza prowadząca.
A ze mną jest nasz dzisiejszy ekspert. Witam.
Słuchajcie, mamy dzisiaj przed sobą naprawdę intrygującą misję. Będziemy próbowali odkryć, dlaczego to takie naturalne ludzkie dążenie do radości, do szczęścia, to znaczy, obiecałam sobie nie używać słowa szczęście jako synonimu, dążenie do radości często kończy się po prostu potężnym rozczarowaniem.
To bardzo powszechne zjawisko.
Dokładnie. I zobaczymy też, jak pewien starożytny tekst oferuje absolutnie kontrkulturową receptę na osiągnięcie takiej pełni szczęścia.
O tak, i to jest temat, który całkowicie wywraca nasze współczesne myślenie do góry nogami.
Zgadza się. Opieramy się dzisiaj na fascynującym źródle. Jest to wykład, który wygłosił dr Matthew S. Harmon, a jego tytuł to Radość zakorzeniona we wspólnym życiu.
Tak. I ten wykład skupia się na bardzo konkretnym fragmencie, to jest list do Filipian, dokładnie drugi rozdział, wersety od 1 do 4.
Dobrze, rozłóżmy to na czynniki pierwsze, bo zaraz na początku pojawia się taki gigantyczny paradoks. Znaczy, w powszechnym wyobrażeniu o sprawach wiary, Bóg często uchodzi za takiego, wiesz, kosmicznego psuje zabawy.
Psuje zabawy, jasne.
Że niby zabrania radości.
No właśnie.
Panuje takie przekonanie, że życie duchowe z założenia wyklucza jakąś nadmierną radość, że trzeba chodzić z ponurą twarzą. A tu okazuje się, że Bóg nie tylko pozwala nam odczuwać radość, ale On nam wręcz nakazuje jej szukać.
A to jest ten moment, w którym musimy wejść trochę głębiej. Fascynujące jest tutaj to, że autor wykładu nie daje nam takich tanich psychologicznych sztuczek typu uśmiechaj się przed lustrem. On tłumaczy nie tylko, co mamy robić, ale przede wszystkim, dlaczego to działa na takim bardzo fundamentalnym ludzkim poziomie.
To znaczy na poziomie naszej ludzkiej konstrukcji.
Dokładnie tak. Żeby to zrozumieć, musimy nakreślić przejście między 1 a 2 rozdziałem tego listu. W 1 rozdziale Ewangelia działała jak taka, nazwijmy to, konstytucja dla obywateli nieba.
Konstytucja, okej. Czyli takie podstawowe prawo.
Jasne. Ustalała, kim są, jakie mają granice. A teraz, w tym 2 rozdziale, dr Harmon pokazuje, co się dzieje, gdy ta wzniosła konstytucja zderza się z szorstką rzeczywistością, z codziennymi relacjami.
O rany. No bo relacje z ludźmi rzadko bywają idealne, prawda? Zanim przejdziemy do tego, jak tę radość w tych relacjach budować, musimy zrozumieć ten fundament, ten punkt wyjścia.
To jest kluczowe.
I to się zaczyna od czegoś, co normalnie brzmi jak nuda stulecia. Od lekcji starożytnej gramatyki.
Zgadza się, greckiej gramatyki, ale uwierz mi, to zmienia wszystko.
No to tłumacz, bo ja byłam w szoku, kiedy to czytałam.
Więc tak, ten krótki fragment, wersety od 1-4, to w oryginale greckim jest jedno niesamowicie długie zdanie.
Jedno zdanie? O, wow.
Jedno zdanie. I ono opiera się na konstrukcję, którą językoznawcy nazywają zdaniem warunkowym 1 stopnia.
Brzmi groźnie. Co to znaczy w praktyce?
Kiedy autor pisze tam, jeśli jest jakaś zachęta, my dzisiaj słysząc jeśli, od razu myślimy o niepewności.
Jasne, no jeśli dostanę podwyżkę, a mogę nie dostać.
Właśnie. Wprowadzamy cień zwątpienia, ale w tej greckiej konstrukcji z 1 wieku słowo jeśli kategorycznie wyklucza domysły.
Czyli to nie jest gdybanie?
Absolutnie nie. To dosłownie oznacza, skoro to jest prawda, a obaj wiemy, że jest, to jest założenie całkowitego pewnika.
Okej, czekaj. Pozwól, że rzucę tu taką analogią, bo to jest genialne. Zastanawiałam się, jak to zobrazować.
Dawaj.
To jest trochę tak, jakby porównać dwie różne sytuacje finansowe. Jedna sytuacja to mówienie, jeśli w przyszłym roku wygram na loterii, no to kupię wielki dom.
Sama niepewność i stres.
No właśnie, niepewna nadzieja. A z drugiej strony to, o czym ty mówisz, ten warunek 1 stopnia, to brzmi raczej jak, jeśli mam na koncie absolutnie pewny, wolny $1 000 000, a wyciąg z banku udowadnia, że mam, no to kupuję ten dom.
Trafione w punkt. To całkowicie zmienia ciężar rozmowy. Nie ma stresu, jest twardy grunt operacyjny.
No dobra, to czym jest ten nasz duchowy $1 000 000 z tego tekstu?
Dr Harmon wyciąga z tego tekstu 4 korzyści, które są tym pewnikiem, tym naszym kapitałem startowym Ewangelii.
Okej. Co to za korzyści?
Po pierwsze, zachęta w Chrystusie. To takie werbalne, namacalne umocnienie. Po drugie, głęboka pociecha z Bożej miłości.
Pociecha.
Po trzecie, wspólnota, czyli takie uczestnictwo w duchu. Coś, co łączy ludzi ponad wszelkimi podziałami, wiekiem, statusem materialnym czy etnicznym.
O, to jest dzisiaj bardzo potrzebne.
I po czwarte, czułość i współczucie. Ale zauważyłem też w materiale jedną bardzo ważną rzecz. Te trzy pierwsze korzyści mają wyraźnie ukrytą trynitarną strukturę.
Trynitarną. Znaczy od Trójcy Świętej.
Tak. Mamy Chrystusa, mamy miłość Boga i uczestnictwo w duchu.
Okej, ale dlaczego to jest w ogóle ważne? Co to zmienia dla kogoś, kto po prostu idzie rano do pracy?
To sprawia, że te korzyści są niezależne od tego, co się dzieje wokół nas. One opierają się na niezmiennej naturze Boga, a nie na tym, czy mieliśmy dobry poranek, czy szef jest dzisiaj miły.
Jasne. Czyli mamy ten pewnik. Mamy ten milion na koncie. Zatem, no, jaka powinna być nasza reakcja? Bo skoro mamy te środki, w coś trzeba je zainwestować.
I tutaj pojawia się ten główny nakaz tekstu, o którym wspomniałaś na początku. Apostoł pisze tam: dopełnijcie mojej radości.
Dopełnijcie?
Tak. On już tę radość z nimi dzieli, ale chce, by była wypełniona po same brzegi. Doktor Harmon wspomina, że to przypomina pragnienie samego Jezusa z Ewangelii Jana. Jezus też chciał, by uczniowie mieli w sobie pełnię jego radości.
O, i tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo pojawia się zgrzyt psychologiczny. Zastanówmy się nad tym, jak można komuś nakazać radość.
No, emocji na zawołanie nie da się wzbudzić.
Dokładnie. Nie da się nacisnąć guzika i powiedzieć: od teraz jestem radosna. Próba wymuszenia tego kończy się, no, bolącą od udawania twarzą.
Sztucznością, tak.
A dodatkowo chrześcijaństwo bywa przecież postrzegane przez niektórych jako taki system surowy, ponury. Gdzie tu w ogóle miejsce na wymuszaną radość?
I to jest bardzo ważny punkt. Radość w tym starożytnym ujęciu to nie jest po prostu ulotna emocja. To nie są przysłowiowe motylki w brzuchu czy przypływ dopaminy po zjedzeniu czekolady.
To czym ona jest?
Jest trwałym stanem, który wynika z dzielenia życia z innymi na podstawie wspólnych wartości. Autor źródła wymienia tu 5 bardzo konkretnych narzędzi, które Paweł podaje jako drogę do tej radości.
5 narzędzi?
Tak. Posiadanie tej samej miłości, bycie w pełni zgodnym, ale to oznacza dzielenie wspólnego życia, a nie tylko kiwanie głową.
Czyli namacalna praktyka.
Potem myślenie o jednym, czyli skupienie się na Ewangelii, dalej unikanie osobistej ambicji i wreszcie dbanie o interesy innych. Radość jest tu naturalnym skutkiem ubocznym używania tych narzędzi.
Skutkiem ubocznym służenia innym. Brzmi super, taka społeczna utopia, ale wiesz, skoro to takie proste, to dlaczego to tak bardzo w życiu nie wychodzi? Zawsze, kiedy próbuję, znaczy, no, łatwo jest dbać o siebie, prawda?
No właśnie. I odpowiedź na to leży w naturze ludzkiej po upadku. Zawsze chcemy być numerem jeden. Każda sytuacja jest przez nas filtrowana pod kątem: a to ja z tego będę miał.
Zawsze.
I tekst posługuje się tu pewnym bardzo ostrym pojęciem z języka greckiego. To słowo to kenodoksja.
Kenodoksja, jak to się tłumaczy?
W starych angielskich przekładach tłumaczono to jako vain glory, co po polsku brzmi próżna chwała. Słowo to łączy dwa człony: pusty oraz chwała.
Pusty blask.
Dokładnie. Blask, który robi wrażenie, ale pod spodem nie opiera się na absolutnie żadnej prawdzie czy wartości. Przeciwieństwem tej kenodoksji jest pokora, czyli akt woli uznania innych za ważniejszych od siebie.
Próżna chwała. Kiedy tylko czytałam ten fragment o tym pojęciu, to od razu miałam przed oczami jedną rzecz. Nowoczesne media społecznościowe.
O, absolutnie. Idealne porównanie.
Prawda. Przecież to jest wygładzony filtr na Instagramie czy innej platformie. Z zewnątrz cudowne życie, sukcesy, no kipi od prestiżu. Po prostu chwała w czystej postaci. A jak zdrapiesz tę cyfrową pozłotkę, często zostaje totalna pustka. Żadnych prawdziwych relacji, tylko to szukanie u innych aplauzu dla samego siebie.
To jest świetna diagnoza współczesności. Ale jeśli połączymy to z szerszym kontekstem historycznym.
Z pierwszym wiekiem.
Tak, to wtedy ten apel apostoła staje się wręcz szokujący. Musimy wejść w realia grecko-rzymskiego świata tamtych czasów. Wtedy pokora to w ogóle nie była cnota.
Nie.
Absolutnie nie. Pokora była uważana za dowód żałosnej słabości. Była przypisywana głównie niewolnikom. Cały ówczesny świat był napędzany obsesją na punkcie osobistego honoru i szukania chwały za wszelką cenę.
Czyli to biblijne podejście, o którym mówimy, było po prostu totalnie wbrew ówczesnej kulturze.
To był wizerunkowy samobój. Nakazanie komuś, by uznał inną osobę za ważniejszą. Zaniżenie swojego statusu dobrowolnie to było dla Rzymianina czyste szaleństwo.
Dobrze, ale zanieśmy to szaleństwo prosto do naszego biurowego korytarza w pochmurny poniedziałek rano.
Zderzenie z rzeczywistością.
Więc co to wszystko właściwie oznacza w praktyce? Odrzucenie filtra próżnej chwały brzmi super na papierze, ale co gdy musimy współpracować z kimś, kto jest, no nie oszukujmy się, bardzo trudny, roszczeniowy, toksyczny wręcz. Cały organizm krzyczy, żeby zadbać o własny interes i święty spokój.
I to jest moment testu. Doktor Harmon stawia sprawę bardzo twardo. Takie zrezygnowanie z własnego interesu na rzecz kogoś innego to zawsze proces ofiarny.
Czyli to boli?
Oczywiście, że boli. Wymaga oddania czegoś, do czego mamy pełne prawo. Naszego cennego czasu, naszej energii, a czasem nawet naszych pieniędzy. I tu materiał uderza w pewien powszechny mit psychologiczny.
Jaki mit?
Taki, który mówi, słuchaj, jeśli nie czujesz w środku autentycznej miłości do tego irytującego człowieka, no to po prostu mu nie pomagaj, bo będziesz zwykłym hipokrytą.
O tak, to często słychać. Bądź zawsze w 100% szczery ze swoimi emocjami. A jeśli moje emocje mówią mi, że po prostu nie trawię tego człowieka, czy zmuszanie się do pomocy nie jest sztuczne? Nie wpędza nas w obudę?
Autor wykładu z niezwykłym spokojem wyjaśnia, że to błędne myślenie. Otóż bardzo często akt woli i twarde posłuszeństwo muszą wyprzedzać nasze emocje.
Zmuszamy się fizycznie.
Tak, wykonujemy ruch. Fizycznie wymuszamy na sobie okazanie miłości. I właśnie ten pozornie nieszczery akt posłuszeństwa wbrew niechęci jest otwarciem drzwi dla Boga, by zaczął transformować nasze serce i nasze emocje. Często dopiero w trakcie działania albo mocno po fakcie ta sympatia się pojawia.
Czyli emocje to wagon, a wola to lokomotywa.
Świetne ujęcie. Nie możemy być niewolnikami czekania na odpowiedni nastrój, bo on wobec trudnego człowieka może nigdy sam nie nadejść. I co bardzo ważne w świetle wykładu, nie ma taryfy ulgowej.
Nie ma wymówek.
Bóg nie daje przypustki mówiącej, okej, ten człowiek jest wyjątkowo nieznośny, więc wobec niego nie musisz stosować pokory. Ta trudna służba to surowy trening, który przygotowuje nas na naśladowanie samego Jezusa, co pojawia się w dalszej części listu do Filipian.
Niesamowite. Podsumujmy w takim razie tę główną myśl naszej dzisiejszej analizy, bo musimy powoli zamykać tą klamrę. Z tych starożytnych tekstów wynika jasno, że każdy z nas musi maksymalizować swoją radość. Nie wolno się jej wstydzić, ale drogi do tego są dwie i są ściśle powiązane.
Dwa niezbędne filary.
Pierwszy to doświadczanie i czerpanie z tych absolutnie niezaprzeczalnych korzyści z Ewangelii, tego naszego kapitału miliona dolarów na start. A drugi filar to oparte na tym kapitale dążenie do jedności, przez to trudne, ofiarne służenie innym.
Zgadza się.
Ścieżka do radości okazuje się w ogóle nie być zorientowana na nas samych. Zawsze wskazuje na zewnątrz, na drugiego człowieka. Wbrew temu, co mówiła kultura rzymska i wbrew temu, co myśli nasza dzisiejsza cywilizacja nakręcona na ja.
Pełna zgoda.
Nawiązując do rad z samego wykładu, mam takie bardzo konkretne wyzwanie na nadchodzący tydzień. Zaplanujmy w swoich głowach choćby jeden najmniejszy akt takiej bezinteresownej miłości wobec kogoś, kto faktycznie tego potrzebuje, a nie kogoś, komu łatwo jest pomóc.
Mhm.
Niech to będzie coś, co realnie nas będzie kosztować. Trochę wolnego popołudnia, nadwyrężenie naszej energii, uszczuplenie funduszy.
I to rodzi ważne pytanie.
Słucham.
Bo jeśli przyjmiemy za pewnik to, o czym dziś mówiliśmy, że to prawdziwe, ewolucyjne niemalże, dopełnienie naszej radości leży tylko w służeniu innym ludziom, to możemy dojść do bardzo fascynującego wniosku na temat naszego dzisiejszego świata.
A w jakim sensie?
No, Spójrzmy na globalną epidemię samotności, na zjawisko masowego wypalenia, na rosnącą falę depresji.
To przerażające zjawiska.
Czy to czasem nie jest tak, że to nie są odosobnione problemy, ale raczej ostateczny, mroczny objaw uboczny naszej obsesji na punkcie próżnej chwały, na punkcie tej starożytnej kenodoksji?
O rany, to jest bardzo mocne.
Może te wszystkie momenty w naszym życiu, w których czujemy w środku najpotężniejszą egzystencjalną pustkę, wcale nie biorą się stąd, że świat daje nam za mało. Może wynika to z faktu, że my po prostu całkowicie przestaliśmy oddawać światu i innym ludziom samych siebie.
Wow. Zostawmy tę niezwykle prowokacyjną myśl do samodzielnego przepracowania na nadchodzące dni. Bardzo dziękuję za nasze wspólne i naprawdę głębokie zanurzenie się w ten starożytny tekst.
Ja również dziękuję. To była świetna dyskusja.
Z tych wygodnych, wydeptanych ścieżek naszych codziennych przyzwyczajeń. Do usłyszenia przy następnej dogłębnej analizie.